Pokój dobro, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem Radia Niepokalanów jest Pan Dariusz z Warszawy, przyjaciel wielu świętych i błogosławionych, o czym za chwilę, i ojciec Mirosław Kopczewski, wikariusz klasztorów Niepokalanowie. Witam bardzo serdecznie.
Wicekustosz.
Wicekustosz, tak, sanktuarium.
Jest. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Spotkaliśmy się dziś z takiej inspiracji, którą jest Andrzej Bobola, święty Andrzej Bobola, patron Polski, którego wspomnienie przypada 16 maja. Andrzej Bobola, może przypomnijmy naszym słuchaczom, to męczennik, który został bardzo brutalnie zamordowany w XVII wieku, a później ukazał się, by prosić o odnalezienie jego grobu i jeszcze później, by przepowiedzieć wskrzeszenie Polski z zaborów. Obiecał też, że zostanie szczególnym patronem Polski, ale ciekawostką jest także, że w roku 1938 objawił się polskiej mistyczce Fuli Horak i powiedział jej takie słowa: będę wam pomagał. Ludzie nie dość gorąco i nie tak jak trzeba zwracają się do mnie. Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu. Panie Dariuszu, pan takiej pomocy szczególnej od świętego Andrzeja Boboli doświadczył.
Rzeczywiście tak, cała moja rodzina doświadczyła. Nasza historia, nasze jakby spotkanie z Andrzejem Bobolą zaczęło się wiele lat wcześniej. Mieszkając w Warszawie, często z rodzicami jeździłem do Andrzeja Boboli na mszę, ale też i mieliśmy swoje takie nabożeństwo do Andrzeja, rodzinne, do Andrzeja Boboli. 5 lat temu mój tato dostał udaru, trafił do szpitala i usłyszeliśmy od pana doktora, ordynatora w szpitalu, że rokowania są bardzo złe, że tato ma czterokończynowy paraliż, że będzie musiał być żywiony pozajelitowo, ma tracheotomię, I raczej lekarze dają mu maksymalnie 2 tygodnie życia. My wtedy rozpoczęliśmy nowennę do Andrzeja Boboli z prośbą o orędownictwo. No i rzeczywiście po zakończeniu tej nowenny dostąpiliśmy takiego, można powiedzieć, cudu rodzinnego, bo mieliśmy taką historię, że którejś nocy po zakończeniu tej nowenny, kiedy mój tato był cały czas nieprzytomny w szpitalu i ten stan był cały czas bardzo zły, przyśnił mi się Andrzej Bobola, który w śnie zapewnił mnie, że wszystko będzie dobrze. Jako taki człowiek wierzący, ale trochę, bym powiedział, niedowierzający, że obcowanie tych świętych jest takie dosłowne, obudziłem się z taką nadzieją, że będzie dobrze, ale myślę sobie, to, czy to było możliwe, że Andrzej Bobola by mi tak przyszedł i tak wprost powiedział. Z jednej strony wierzyłem, a z drugiej strony trochę niedowierzałem, że tak może być. Minęło parę dni i mojej mamie przyśnił się Andrzej Bobola, że idzie na moście Grota Roweckiego, taka smutna, podchodzi do niej człowiek i mówi: nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. I to był Andrzej Bobola, który zapewnił moją mamę, że będzie wszystko dobrze.
Ale to mama nie od razu zorientowała się, że to
Mama
Andrzej
się od
Bobola.
Razu nie zorientowała, bo mama obudziła się, opowiedziała mi ten sen, jechaliśmy do szpitala, do taty, tacy stali przejęci, że nic się nie poprawia w tym stanie zdrowia. I mama otworzyła szufladę w domu, w której miała nowennę. Otworzyła tą szufladę i tam na okładce tej nowenny był wizerunek Andrzeja Boboli. Moja mama w tym momencie powiedziała: o, to Andrzej Bobola mi się przyśnił. To był on, w tym śnie właśnie, to on mnie zapewnił. I taka radość była u mojej mamy. I wtedy moja mama już powiedziała: Darek, mamy pewność, że na pewno Andrzej Bobola nam pomoże. I nic by nie było w tym, powiedzmy, takiego dziwnego, co się wydarzyło później. Bo po paru dniach zadzwonił mój brat. Mój brat jest osobą niewierzącą, bardzo mocno taką deklarującą to, że on nie chce mieć z Kościołem nic wspólnego. I zadzwonił do mnie i mówi: bracie, dzisiaj miałem taką historię. W nocy, mówi, przyśnił mi się jakiś człowiek. Mówi, ja byłem z córką na boisku szkolnym, ten człowiek podszedł do mnie, objął mnie, powiedział: nazywam się Andrzej Bobola i chciałem cię zapewnić, że tato wyzdrowieje. I tu by nie było nic dziwnego w tym wszystkim, tylko było to, że mój brat obudził się rano i zaczął szukać, czy taki człowiek nie chodził z nim do klasy. I mówi, że o 7 rano sprawdzał, to jest bardzo ciekawe, że czy chodził z taki człowiek z nim do podstawówki, Później w szkołę średnią sprawdzałem, mówi, może na studiach ktoś był i próbował sobie przypomnieć. I dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, wiesz co, bo przyśnił mi się taki, mówi, człowiek, który powiedział, że się nazywa Andrzej Bobola. Ja chciałem się zapytać, czy z tobą do klasy chodził Andrzej Bobola? I ja w tym telefonie za nie mówiłem. I myślę sobie, czy dobrze słyszę w tym telefonie? I mówię, słuchaj, ale ty słyszysz, co ty mówisz? On mówi, no tak, mówi, no chciałem się dowiedzieć, czy z tobą chodził do klasy Andrzej Bobola. Ja mówię, do jakiej klasy? On mówi, no nie wiem, na studiach, mówi, w szkole średniej, czy w podstawce, bo ze mną nie chodził, ja już to sprawdziłem. A ja mówię do niego, Mariusz, proszę cię, poczytaj w internecie na temat Andrzeja Boboli. On mówi, słuchaj, mówi, teraz to nie mam czasu, bo z dziećmi muszę jechać do szkoły, ale później jak wrócę, to poczytam. Minęły gdzieś 2 godziny i mój brat do mnie zadzwonił i mówi do mnie, ty, słuchaj, to jakiś święty, a kto to jest, mówi. Mówi, co to za święty, mówi, ale wiesz, mówi, to tak, mówi, to był ten, mówi, jak na tym zdjęciu, mówi. Mówi, czy tak? Ja mówię, to nie jest zdjęcie, mówię, to jest obraz akurat, bo on tam mi powiedział, dokładnie opisał. Ja mówię, tak, to jest taki wizerunek, mówię, Andrzeja Boboli. On mówi, no właśnie to on był, ale mówi, słuchaj, jak żywy. I mój brat mówi, co to, mówi, jest grane, mówi, co to za historię, ale mówi, powiedział mi, że z tatą wszystko będzie dobrze. No i rzeczywiście dzisiaj po 5 latach mogę powiedzieć, że mój tato wyzdrowiał i z tego stanu beznadziejnego, który trwał 57 dni, był tato w śpiątce, dzisiaj jest osobą w pełni sprawną, codziennie jest uśmiechnięty i paraliż praktycznie ustąpił, można powiedzieć, że w 90%, powoli chodzi i daje nam bardzo dużo radości i mogę powiedzieć, że doświadczyliśmy naprawdę jako rodzina świętych obcowania, no w postaci Andrzeja Boboli, który nas przyszedł w tym pierwszym momencie, tym najbardziej takim krytycznym momencie, gdzie cały czas słyszeliśmy, że mamy przygotować się w szpitalu na najgorsze, że mamy, wprost usłyszeliśmy, że mamy już załatwiać wszystkie sprawy związane z pogrzebem, to dla nas dzisiaj jest to niesamowite, jaki Pan Bóg jest niesamowity. Człowiek swoje mówi, lekarz bada, stawia diagnozę, a Pan Bóg i tak ma swoje plany, wysyła świętych. I my tego doświadczyliśmy, tego świętych obcowania. I mogę powiedzieć, że Andrzej Bobola w wielu sprawach nam innych też pomagał i jest naprawdę niesamowitym orędownikiem. My z wieloma sprawami przez lata jeździliśmy do Andrzeja Boboli, dlatego mieliśmy takie szczególne nabożeństwo w momencie, kiedy ten udar wystąpił u taty, bo wielokrotnie wcześniej doświadczyliśmy wielu innych takich sytuacji, takiej pomocy bezpośredniej Andrzeja Boboli, ale to wszystko nam się dopiero poskładało w momencie tej choroby taty.
Ale to nie był jedyny święty, który przyłożył swój palec do wyzdrowienia taty?
Rzeczywiście nie. Andrzej Bobola przyszedł, mój tato dostał udaru w marcu, 2 marca. Andrzej Bobola przyszedł do nas mniej więcej tak po połowie marca, jak skończyliśmy nowennę po paru dniach. I to mniej więcej tak do końca marca tak to wszystko się jakby wydarzyło. Ale tato dalej był cały czas w śpiątce. I ten stan
się
nie
poprawił. Już Państwo ufali rzeczywiście? Mieli taką pewność, że to uzdrowienie przyjdzie?
Po przyjściu Andrzeja Boboli już tak. Wcześniej modliliśmy się, prosiliśmy Matkę Bożą, modliliśmy się do wielu świętych, w szczególny sposób na pewno do Andrzeja Boboli, ale też była taka sytuacja, że mój kolega poszedł na Miodową do Kapucynów zamówić mszę w intencji mojego kolegi, z mojego taty i ten kolega dostał tam obrazek z relikwiami 2. stopnia. Ojca Pio. I ten obrazek mi przyniósł i jeden z zakonników poprosił, żeby położyć ten obrazek przy tacie. I tak się rzeczywiście stało. No i położyliśmy ten obrazek z tymi relikwiami przy tacie. Te panie w tym szpitalu cały czas to przekładały, w szufladę wkładały, ale my codziennie byliśmy przy tym tacie, jeszcze nie było całej obostrzeń. Pandemii i tych obostrzeń. W związku z tym byliśmy z tatą codziennie przez 10 godzin dziennie w tym szpitalu w Warszawie. I była taka sytuacja, że ten obrazek cały czas wkładaliśmy pod poduszkę tacie. No i była taka sytuacja, że zadzwonił mój kolega ze Szwajcarii. Ja mu tak opowiadam tą historię, że mój tata jest w takim poważnym stanie, że ten stan się nie poprawia, że ufamy, że się modlimy. I ten mój kolega wtedy się podzielił ze mną takim świadectwem, że on już 15 lat nie był u spowiedzi, że rzeczywiście on jednego świętego zna, to jest ojciec Pio. No i tak sobie rozmawialiśmy. Ja mówię, matko, mówię, żeby była taka możliwość, to bym zamówił mszę w San Giovanni Rotondo. A on mówi, słuchaj, tyle różnych rzeczy pomogliście mi jako rodzina, to może ja to ja coś dla was zrobię, dla ciebie. I ja polecę do tej, z tej Szwajcarii do San Giovanni Rotondo i zamówię tą mszę. Ja myślałem, że on tylko tak to powiedział. Po paru dniach on do mnie zadzwonił, słuchaj, jestem na lotnisku i lecę do Bari. Mówi, i jadę prosto do San Giovanni Rotondo zamówić mszę. Nie powiem, że nie byłem bardzo zaskoczony, bo to trudno nawet wyrazić. Ja wręcz za nie mówiłem, ale bardzo się ucieszyłem. I ten mój kolega poleciał do tych Włoch, zamówił tą mszę. I co jest bardzo ciekawe, że w dniu, w którym ta msza się odprawiała, w tej dosłownie godzinie, on był tam we Włoszech i my modliliśmy się o to, żeby jakiś cud był, bo lekarz powiedział, że jeśli mój tato nie otworzy oczu, nie będzie komunikatywny, to trzeba będzie go już wypisać ze szpitala do jakiegoś zakładu opiekuńczo-leczniczego, bo nikt go nie będzie już w szpitalu chciał trzymać dłużej, dlatego że no, nie rokuje żadnych nadziei, tutaj nie ma na poprawę. Nie rokuje dobrze. W związku z tym my się bardzo modliliśmy, żeby nastąpił jakiś przełom. No i rzeczywiście w dniu, w którym w San Giovanni Rotondo ta msza się odbywała, my się modliliśmy, że mój tato otworzył oczy. I tak się rzeczywiście stało. W trakcie tej mszy mój tato otworzył oczy. To jest niesamowita historia, naprawdę niesamowita historia. Otworzył oczy, otworzył, zamknął, otworzył, zamknął, ale zaczął już reagować w tym dniu na polecenia. Jeszcze nie mówił nic. Jak mu kazali przesunąć, na przykład, żeby gałki oczne szły za palcem, na przykład wskazującym, to on rzeczywiście to polecenie potrafił wykonać, ale nie było z nim żadnego kontaktu takiego, żeby można było porozmawiać. Dla nas to już było niesamowite świadectwo. I ten kolega wrócił z tych Włoch do Szwajcarii i dalej nie było jakby takiego, był ten pierwszy przełom, ale nie było takiego spektakularnego przełomu w tym, żeby coś się wydarzyło takiego, żeby rzeczywiście było widać, że jest znacząca poprawa. I on krótko później powiedział, że wysyłają go na konferencję do Włoch, ale on pomyślał, że on jeszcze raz pójdzie do tych Włoch przy okazji i zamówi jeszcze jedną mszę. I tak się stało. I on pojechał do tych Włoch, zamówił mszę i w trakcie tej mszy my się modliliśmy, żeby mój tato dał jakiś, no, jakiś wypowiedział jakieś słowo. Bo lekarz powiedział, że jeśli nie będzie z nim kontaktu, to niestety nie ma szans na rehabilitację. Zatrzymanie taty na oddziale rehabilitacyjnym, muszą go wypisać i już nie da się nic zrobić. A nikt mojego taty nie chciał przyjąć, bo miał pozajelitowe żywienie, tracheotomię, czterokończynowy paraliż. W związku z tym no, był pacjentem bardzo trudnym do opieki. I wszyscy nam po drodze oczywiście szukaliśmy jakiegoś ośrodka, który by przyjął. Dzwoniliśmy do prywatnych ośrodków, nawet za 14 tysięcy miesięcznie. I nikt nie chciał tego taty przyjąć mojego. My byliśmy zrozpaczeni, ale cały czas ufaliśmy Panu Bogu, że to jest jakiś plan Boży. I co było ciekawe, w trakcie tej drugiej mszy modliliśmy się, żeby tato jakikolwiek głos wydał. I ta msza była rano. I sytuacja jest taka, że pani pielęgniarka wyszła na oddział, powiedziała dzień dobry na sali, a mój tato odpowiedział. Powiedział dzień dobry. Ona wyszła z tej sali i po chwili sobie uświadomiła, że usłyszała dzień dobry, więc wróciła na tą salę. To było ciekawe. Podeszła do mojego taty. Mój tato powiedział jeszcze raz dzień dobry i powiedział, że pić mu się chce. I ona mówi, że za nie mówiła dosłownie, jak usłyszała to. I my przyjechaliśmy w te pędy. Co jeszcze było ciekawe do tego szpitala, zadzwonił do nas ordynator wtedy. I to była bardzo ciekawa historia, bo odebraliśmy telefon, pani sekretarka zapytała się, czy może połączyć z panem profesorem i moja mama w kuchni oparła się, mamy takie długie blaty i mama się oparła o ten blat i myśleliśmy, że to już jest najgorsza informacja, jaka do nas może przyjść, jak on dzwoni. A pan profesor wtedy zadzwonił i powiedział tak. Nie wiem, co mam pani powiedzieć, proszę przyjechać i zobaczyć samemu.
Co pomyślała mama?
Ja nie wiem. My powiedzmy uczciwie do tego szpitala. Ja wtedy, jak samochód wsiadłem, to ja nie wiem, czy ja w 5 minut dojechałem do tego szpitala. Nic nam nie powiedział. My weszliśmy do szpitala. Zobaczyliśmy tatę uśmiechniętego i powiedział, cześć, dajcie mi pić. Cały czas mu się pić chciało. Nie wiemy, z czego Dominika miał usta, takie rzeczywiście zaschnięte, pragnienie bardzo duże. Wzruszenie temu towarzyszyło olbrzymie. Moja mama się rozpłakała w tym szpitalu. A mnie pan profesor zaprosił do siebie i powiedział do mnie: panie Darku, przez 40 lat nigdy się w życiu nie pomyliłem, ale mogę powiedzieć, że pierwszy raz w życiu się pomyliłem. I ta pomyłka to jest diagnoza w stosunku do pana taty. Nie umiem tego wytłumaczyć. Nie wierzę w cuda, ale musimy nazwać to cudem. Po czym poszedł do pani prezes szpitala i powiedział: pani prezes, muszę powiedzieć, że mamy cud w szpitalu. Ja usłyszałem to na własne uszy od pani prezes szpitala. Dla nas jest to niesamowita historia i niesamowite świadectwo obcowania świętych, że ci święci rzeczywiście pomagają. I moja rodzina, ja sam doświadczyłem tego namacalnie. O tym wszystkim też mogą zaświadczyć siostry loretanki, które na bieżąco były informowane, bo my byliśmy też bardzo zaprzyjaźnieni i do dzisiaj jesteśmy z siostrami z Loretto, gdzie często jeździmy. I kiedy ta historia z ojcem Pio pierwsza się wydarzyła, kiedy mój tato otworzył oczy, to zadzwoniła już świętej pamięci siostra Józefa, która rok temu zmarła z powodu COVID-a. I ona mówi do mnie: Darku, widzisz, jak Pan Bóg pomaga, jaki jest niesamowity, jak ci święci nam pomagają. Ona była tak wzruszona i tak przejęta tym wszystkim. Ona mówi: musimy to spisać, koniecznie musimy to spisać. Ja wtedy nie miałem odwagi, nie miałem siły o tym mówić. Przy drugiej mszy, ona była rano, siostry zadzwoniły o godzinie 11, zapytać się, co słychać u taty. I ja powiedziałem, że dzisiaj mamy kolejny cud, bo tato zaczął mówić. I siostry wtedy powiedziały: koniecznie musimy się podzielić tym świadectwem. Ale prawda jest taka, że my chyba wtedy nie byliśmy w ogóle gotowi na to, żeby o tym mówić. Dopiero spotkanie ojca Mirosława gdzieś na swojej drodze spowodowało, że ojciec Mirosław powiedział, że panie Darku, trzeba się tym świadectwem dalej podzielić. Ojciec Mirosław jest dzisiaj z nami w studio, więc mogę powiedzieć, że po części jest to jakaś zasługa ojca Mirosława, który mnie przekonywał, że trzeba o tym powiedzieć, a druga spotkanie pana Piotra. Więc no, to jest... Pan Piotr mi nie odpuszczał, bym powiedział tutaj.
Czyli... Żeby pan przyjechał do studia Radia Niepokalanych.
Tak, czyli pani męża. Mhm. I pan Piotr, kiedy pojawił się na mojej drodze, powiedział: panie Darku, pan musi się tym świadectwem podzielić. I mówi: ja tutaj razem z ojcem Mirosławem będę starał się, aby pan się podzielił tym świadectwem. Ja mówię: panie Piotrze, nie jestem gotowy. Nie dawałem nigdy świadectwa i nie wiem, czy będę dobrą osobą, bo może są lepsze świadectwa. No ale widać, że jeśli dzisiaj jestem w tym studio, to widocznie Pan Bóg tak chciał i ojciec Pio i święty Andrzej Bobola również, no więc no...
Z pewnością nie ma przypadków, a to, że siedzimy tu wszyscy razem, jeszcze z ojcem Mirosławem, który...
Tak, to jest w ogóle...
Jest ważną osobą.
Przypadek, że tu jestem.
Tak, no. Ojciec Mirosław zawsze do mnie mówi, że nie ma przypadków, więc no...
A łaski Boże, to nie ogórki, żeby je kisić w sobie.
Tak, no więc to mieliśmy taką historię, no ona jest piękna i się pięknie zakończyła, można powiedzieć, bo można uznać, że tato jest, że wyzdrowiał całkowicie, więc no dla nas to jest niesamowita historia i myślę, że to nas jeszcze bardziej umocniło w wierze i w tym dzieleniu się tym świadectwem z innymi i rzeczywiście tak prywatnie w życiu takim codziennym opowiadamy często tą historię wielu ludziom, których spotykamy na swojej drodze, ludziom też osobom, które są zdeklarowane jako osoby niewierzące. Mówimy też o tym, że sami tego doświadczyliśmy.
Ale są jeszcze inne owoce tego, to chodzi mi tu o pana przyjaciela, który wtedy zamawiał tę mszę świętą.
A, to jest tak, rzeczywiście, ojcze, może tego nie powiedziałem, to jest też może warto powiedzieć, że ten kolega powiedział mi wtedy, że wiesz, no ja tak do tego podchodzę dość sceptycznie, ale może rzeczywiście, no jeśli to tobie ma pomóc, swojemu tacie, to tę mszę, to ja zamówię. Ja nie znam żadnych świętych, on tak fajnie mówił, ale ja pojadę do ojca Pio i zamówię. I piękną rzeczą jest to, że po tych historiach on był na bieżąco, jakby uczestniczył w tym wszystkim na bieżąco. On zdecydował się na spowiedź.
Po 15 latach.
Po 15 latach, spowiedź, taką z tych 15 lat. Co było ciekawe, przyleciał ze Szwajcarii do Polski i powiedział do mnie: Darek, pójdę do spowiedzi. Wybrał się do tej spowiedzi, ale kiedy wszedł do Dominikanów na Starym Mieście w Warszawie, to zadzwonił, że on nie może wejść i coś go powstrzymuje i on nie da rady. I uciekł z tego kościoła tak naprawdę. I mówi do mnie, zadzwonił i powiedział: Darek, nie miej mi za zło, ale nie jestem w stanie się wyspowiadać, nie wiem, co mam mówić, nie wiem, jak tą spowiedź ma wyglądać. Ja mu powiedziałem: słuchaj, no dobrze, jeśli nie jesteś gotowy, to może tak musi być, to się przygotuj do tego. Ja mu powiedziałem: słuchaj, ja będę za ciebie zmawiał zdrowaśki, żebyś ty się wyspowiadał. No i jeszcze wtedy miał taką dziewczynę, która nie chodziła do kościoła, śmiała się bardzo z kościoła i ze świętych. Ja mówię: słuchaj, to nie jest materiał na żonę, mówię, więc musisz to sobie wszystko przemyśleć. Poprosiłem wtedy siostry w Loreto, żeby też się za niego modliły. I co jest ciekawe, jak kolejnym razem przyleciał z tej Szwajcarii, to zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, jestem pod kościołem i idę do tej spowiedzi. No i poszedł do tej spowiedzi. Ja tak myślałem: Boże, nie odzywa się, godzina, dwie. Mówię: co się dzieje? Mówię: nie daje znaku. Grunt, żeby rozgrzeszenie dostał. No, zadzwonił do mnie po wyjściu z kościoła i powiedział, że ponad 2 godziny się spowiadał. I rzeczywiście, że czuje się, jakby rzucił plecak, taki z 30 kilo z siebie. I powiedział, że to jest niesamowite uczucie. Nie opowiadał nic więcej. Natomiast mogę powiedzieć, że po tej spowiedzi wrócił do kościoła. Dziś jest to człowiek, który przeprowadził się i mieszka już na stałe w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Dzwonił do mnie z 1,5 tygodnia temu i mówi, że właśnie przeprowadził się z Nowego Jorku do Los Angeles i że musi poszukać kościoła, znaleźć jakąś wspólnotę i że codziennie modli się. No i planuje ślub kościelny, co mnie ucieszyło bardzo, i powiedział, że to cała historia mojego taty zmieniła w jakiś sposób też jego osobiście. I on dzieli się tą historią mojego taty wśród Amerykanów. Także no myślę, że z tego są owoce, właśnie tak jak ojciec powiedział, że nie opowiadał mi, z kim się dzielił, komu tę historię opowiadał, ale powiedział, że wielu osobom już to opowiedział. I wiele osób namawia do tego, aby się modliły.
Jak modlić się o uzdrowienie, ojcze?
Z wiarą.
To jest recepta.
Z wiarą i nie ustawać, bo często myślimy, że wystarczy odmówić raz, dwa, może 5, może przez tydzień się pomodlić i to musi być. Pan Bóg jest wolny w działaniu. Pan Bóg chce dać nam wszystkiego tego, czego potrzebujemy, udzielić nam wszelkich potrzebnych łask, i w tym też łaski zdrowia i duszy, i ciała. Ale nieraz potrzeba naprawdę dużo tej modlitwy, także im więcej osób jest zaangażowanych, im bardziej ta modlitwa jest szczera. Ja tu oczywiście nie będę mówił, że musi być to, nie wiem, różaniec, czy taka litania, czy modlitwa do tego świętego, bo każdy ma jakąś swoją duchowość i swojego ulubionego świętego, ktoś stanął na jego drodze. Najlepiej modlić się do patronów swojego chrztu, do patronów swojego bierzmowania, do patronów parafii, w której jesteśmy, do patronów zawodu, jaki wykonujemy. Bo oni są z natury nam bliżsi, oni z natury już nam jakby z obowiązku, z urzędu pomagają. Także modlić się i ufać, bo tutaj jest to, co kluczowe w świadectwie pana Darka, że po tych nadzwyczajnych spotkaniach gdzieś tam w nocy z Andrzejem Bobolą pojawiła się ta ufność, pomimo że się wydawało, się nic nie zmienia, tak? Dokładnie. Ale przyszedł ten pokój, że Andrzej powiedział, no to będzie.
Tak.
Spokój.
My ufaliśmy. Właśnie po tym wydarzeniu już zaczęliśmy tak naprawdę ufać, że będzie wszystko dobrze.
Zasadnicza właśnie to, że w modlitwie, żeby była ufność. Jeśli nie ma ufności, jest taka szarpanina. Modlitwa to nie jest jakieś magiczne zaklęcia, to jest wejście w relację osobową z Bogiem, który jest miłością. im bardziej ufamy Bogu, Jego miłości, tym to serce Boże jakby się coraz szerzej otwiera na nas, a może inaczej, ono jest zawsze otwarte, my może się otwieramy i to jesteśmy w stanie przyjąć te łaski, które Pan Bóg nam udziela. A Pan Bóg nie tylko udziela łask fizycznych, uzdrowień fizycznych, one są dla nas bardzo ważne, ale przy okazji udziela jeszcze uzdrowień duchowych, które są o wiele ważniejsze.
I co bardzo ważne, tymi łaskami trzeba się dzielić z innymi, bo jak widzimy, to dzielenie budzi ufność, to po pierwsze, i powoduje, że inni także przychodzą.
Moja obserwacja jest taka, że tak jak w Ewangelii, kiedy Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych, to jeden z nich wrócił oddać chwałę Bogu i takie chyba są proporcje, że mniej więcej 1/10, czyli 10% społeczeństwa wierzących, którzy otrzymali jakieś łaski, mówi o tym. I myślę, że to trzeba zmienić. Trzeba nie bać się nazywać. Ktoś powie, no ale to może taka łaska, taki, to nic takiego, no może gdyby, nie wiem, mi noga odrosła, czy coś, no to wtedy warto bym. Nie, każda łaska udzielona, jeśli wiesz, że to jest, modliłeś się, prosiłeś i ta pomoc przyszła, czy ona przyszła przez lekarzy, czy przyszła przez ludzi, czy w jakiś inny, niewytłumaczalny sposób, to trzeba oddać Bogu chwałę, bo jeśli nie świadczymy, to my okradamy Boga z Jego chwały, bo to są Jego cuda, nie nasze, to są Jego cuda, a my mamy obowiązek Bogu oddać za to chwałę, że to Bóg zadziałał w moim życiu.
W takim razie zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do modlitwy we wszystkich sprawach, które są ważne, bo to nie tylko musi chodzić o zdrowie przecież, i do wielkiej ufności w to, że Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze i to właśnie nam ofiaruje. A naszymi gośćmi dzisiaj byli Pan Dariusz z Warszawy i ojciec Mirosław Kopczewski z Niepokalanowa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.